W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami.
Nie mogłem tego zrobić wczoraj, ponieważ wczoraj cały dzień głosiłem w Żeleźnikowej rekolekcję, a dzisiaj zaczynam troszkę później. Za chwilkę będę tam wyjeżdżał. Chcę cię przywitać serdecznie, księże Pawle, w mojej parafii i cieszyć się, że jesteś pośród nas i dzielisz się swoją wiarą, swoim doświadczeniem. Cieszę się, że możesz z nami tutaj być i myślę, że nie jest to pierwszy raz. Zwłaszcza, że niektórzy spośród nas, którzy pojadą do Medjugorje, spotkają się jeszcze, ponieważ już od pewnego czasu jeździmy razem właśnie tam, w to szczególne miejsce. Bardzo dziękuję za to, że się zgodziłeś i proszę, abyś prowadził moją parafię, wprowadzał w te niezwykłe tajemnice wiary Jezusa, które Pan Bóg dał Ci w jakiś sposób przekazać innym moim parafianom. Niech Twoja obecność będzie błogosławieństwem dla naszej parafii.
Bóg zapłać. Kochani, podczas każdej mszy świętej spotykamy Chrystusa, który jest światłością świata, który oświeca mroki, które są gdzieś tam wewnętrznie w nas. Chrystus jest światłością i tę światłość chcemy zaczerpnąć na naszą codzienność. Chcemy jak najczęściej być w świetle Jezusa. Pamiętamy, kiedy Mojżesz wyszedł na górę Synaj, aby otrzymać to Boże Słowo. Wtedy na jego twarzy pojawił się blask. I dlatego też to nasze spotkanie z Jezusem. Może nie chodzi o to, abyśmy nie wiadomo, że z dnia na dzień staniemy się już tacy niegrzeszni, że nie będziemy grzeszyć, ale może chodzi właśnie przede wszystkim o to, aby w naszym życiu, na naszej twarzy było widoczne to, że spotkaliśmy dzisiaj Jezusa i żeby to Jego światło w nas zagościło na naszej twarzy, a później w naszych czynach i gestach. Owoce płynące z tej przynajświętszej ofiary składam Bogu, prosząc Go o potrzebne łaski, o Jego błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Dlatego też dołączcie tutaj swoje intencje, prosząc w waszych intencjach, w intencjach waszych bliskich. Na początku sprawowania tej Eucharystii stańmy w prawdzie i uznajmy swoją grzeszność i słabość. Panie Jezu, Ty jesteś światłością rozświetlającą nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przebaczasz każdemu grzesznikowi. Zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przygarniasz smutnych i zrozpaczonych. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem. Spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia, rozpoczęli nowe życie. I w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowa pojednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Oto Słowo Boże. Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Chwała Tobie, Królu wieków. Zabiorę się i pójdę do mego Ojca i powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem Ciebie. Chwała Tobie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę, sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie je. Będziemy się ucztować i bawić, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i zapytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć się z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień. Usiądźmy, kochani. Tertulian, siostry i bracia, kiedyś zapisał takie słowa, że Chrystus nie powiedział jestem przyzwyczajeniem, ale Jezus powiedział jestem prawdą, której trzeba szukać, którą trzeba nieustannie odkrywać, do której trzeba nieustannie powracać. Kochani, wiem, że tekst dzisiejszej Ewangelii znamy bardzo dobrze. Niedawno też ona była odczytywana w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Roman Brandstetter w kręgu biblijnym wspomina, że gdy czyta dany tekst Pisma Świętego i czyta go 20 razy, to za każdym razem ten tekst coś innego mu chce przekazać. Dlatego, kochani, jeszcze raz spróbujmy wrócić do tych słów, które bardzo dobrze znamy, ale które może Pan Bóg chce na nowo, byśmy na nie popatrzyli z innej perspektywy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj rozważyli tę dzisiejszą przypowieść, tę dobrą nowinę, którą przygotowałem dla nas w świetle bardzo ważnych słów Jezusa, w świetle słów samego Boga, że trzeba się radować. Trzeba się zawsze radować w kontekście walki o świętość swojego życia, ale też w przypadku tych naszych podłości i grzechów, które gdzieś tam doświadczamy i stając przed Panem Bogiem, przyznajemy się do nich. Kochani, nawrócić się to odkryć Boże oblicze pełne czułości. To odkryć Boże oblicze objawione w Jezusie Chrystusie, to, kochani, zwrócić się od swojego ja do Boga. To przejść od rozczarowania swoim grzechem do radości bycia dzieckiem Ojca. Kochani, korzeniem każdego grzechu jest błędne patrzenie na Ojca. Jest to zła wizja Ojca, którą dzisiaj widzimy w Ewangelii. Popatrzcie, jest ojciec, ma dwóch synów, młodszy i starszy. Ten młodszy syn, chcąc uwolnić się od Ojca, wprowadza strategię, jakby można nazwać strategię przyjemności, hedonizmu, prowadzącą ostatecznie do oddalenia się od Ojca. A można by nawet powiedzieć przez wyłączenie się z Boga. Drugi syn, ten starszy, chcąc sobie swojego ojca udobruchać, wprowadza w swoim życiu i postępowaniu strategię obowiązku ze służalczą religijnością, która zabija radość życia. Zarówno młodszy, jak i starszy wyobrażają sobie ojca jako pana, jako nieprzejednanego władcę, który ma swoich służących. Kochani, tak to będzie w naszym życiu, w naszej codzienności, aby przejść w tej wizji tych dwóch braci, najpierw może dostrzec w sobie, jaką ja mam wizję Ojca i jaką ja w swoim życiu mam relację do Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa. Czy jestem tak jak ten młodszy syn, który nie chce mieć nic wspólnego z prawem Jezusa Chrystusa, który chce być wolny, który chce się uwolnić całkowicie od tego, co Jezus Chrystus mu przekazuje, przekazuje Bóg Ojciec. A z drugiej strony tę relację do Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa, która będzie polegała tylko na tym, co zewnętrzne, do tej służalczości, bo tak trzeba, bo tak wypada. Kochani, musimy uwolnić się od myślenia w tej przestrzeni tego naszego życia, kiedy nam życie i nasza codzienność, ta relacja Jezusowa nie karmi nas. Młodszy syn, jak możemy wywnioskować z dzisiejszej dobrej nowiny, nie ma uczuć. Ten młodszy syn ma tylko potrzeby. Mówi do ojca: podziel majątek, bo tego chcę. Mam takie uczucie, takie mam pragnienie. Czytamy: ojcze, daj mi część majątku, który na mnie przypada. Kochani, w relacjach między ojcem a synem ówczesnego Izraela ta prośba była czymś nieodpowiednim, czymś bezczelnym i aroganckim. Za życia domagać się majątku, za życia domagać się, by ojciec podzielił majątek. Syn domaga się, kochani, ostatecznie nie tylko pieniędzy, ale syn domaga się od ojca, albo inaczej żąda, autonomii względem Boga. Żąda niezależności absolutnej, całkowitej od ojca. Żąda życia pełnego, bez jakichkolwiek ograniczeń. Kochani, tak samo i u nas jest w naszej codzienności. My też czasami pragniemy być od Pana Boga niezależni. Chcemy w swoim życiu być wolni. Najlepiej, żeby Pan Bóg nie musiał nam wskazywać, co i jak mamy czynić. I ojciec, słuchając tego swojego syna, dzieli majątek i daje ten majątek swojemu synowi. Czym jest ten majątek w naszym życiu? Każdy z nas otrzymał ten majątek. Tym majątkiem jest nasza dusza. Tym majątkiem jest nasze życie, nasza codzienność. I my ją bierzemy i mówimy: Panie Boże, a teraz to sobie daj spokój ze mną, odczep się ode mnie. Nie chcę, żebyś był obecny w moim życiu. Nie chcę Ciebie. Podobnie jak ten młody, niedoświadczony syn. Daj mi majątek, a ja sobie będę tym majątkiem rozporządzał tak, jak mam w głowie taką wizję. Kochani, Bóg daje nam życie do dyspozycji, życie, które możemy w swej wolności roztrwonić i zniszczyć. Bóg buduje swoją miłość do nas na wolności, nie na strachu, ale na wolności, Nawet jeżeli postępujemy w życiu źle i trwonimy ten wielki Boży dar, my współcześni chrześcijanie postępujemy całkiem odwrotnie niż Bóg w relacji do swojego stworzenia. Bóg buduje na wolności, a my często budujemy na zastraszeniu. Podobnie jak młodszy syn, bardzo często w ciągu dnia opuszczamy ojca i kierujemy swe kroki ku dalekim krajom, by nie widzieć duszą ojca. Ktoś powie: proszę księdza, ale ja od 2 lat bardzo często jestem w kościele. Słucham długich homilii. Bardzo często jestem w tej przestrzeni kościoła. Kochani, święty Augustyn powiedział takie znamienne słowa, że wielu chrześcijan, którzy są w kościele, w budynku kościoła, są poza wspólnotą kościoła. A wielu, którzy są poza kościołem, poza budynkiem kościoła, są w kościele. Bo to nie chodzi o to, żeby być fizycznie w kościele. Bo chodzi o to, żeby w tym kościele być sercem, całą swoją istotą, całym swoim pragnieniem, całą swoją przestrzenią życia. Kochani, trzeba nam pamiętać, że z każdym odejściem, z każdym porzuceniem Boga przez grzech egoizmu w duszy rozlega się Boży głos. Pamiętamy, jak Adam i Ewa zgrzeszyli, łamiąc Boże przykazanie. Wtedy to Bóg z bólem serca szuka Adama, szuka Ewy i woła: Adamie, gdzie jesteś? Słowa wielkiej troski, wielkiej miłości i zawsze, kochani, za każdym grzechem, który my dokonujemy w naszym życiu, za każdym momentem roztrwonienia Bożego daru, który otrzymaliśmy, Bóg z miłością woła: gdzie jesteś? Gdzie się zagubiłeś, kochany człowieku? Bóg zawsze będzie nas szukał. Zawsze gdzieś będzie gonił za nami, aby ta Boża miłość w nas wykiełkowała. Młodszy syn wziął swój majątek, poszedł w dalekie strony, roztrwonił wszystko, rozwalił swoje życie. Tak nisko zszedł, że zaczął i pragnął jeść to wszystko, co jadły świnie. Tak jest, kochani, w naszym życiu, kiedy my rezygnujemy z obecności Pana Boga w naszym życiu, wtedy szukamy tego, co jest świńskie w naszym życiu. Szukamy tego, co jest podłe w naszym życiu. Wtedy chcemy się karmić tym, co jest właśnie nazwane w dzisiejszej Ewangelii i co jest podobne do świni. Tak to jest, że musimy doświadczyć zderzenia ze ścianą, że musimy doświadczyć czasami upodlenia, że musimy doświadczyć tego, co jest takim czymś wielkim smutkiem. Dlatego, kochani, gdy roztrwaniamy ten Boży dar, to nie jest jeszcze coś najgorszego. Czasami Pan Bóg dopuści w naszym życiu do takich momentów, które będą nas upadlały, które będą powodowały, że człowiek rzeczywiście popatrzy na siebie i powie: ale jestem świnią. Pan Bóg do tego dopuści z miłości do nas, bo Bóg buduje na wolności, bo Bóg szanuje w tobie tę wolność, którą masz. Pan Bóg cię na siłę nie chce zbawić. Pan Bóg zawsze z miłością będzie cię do tej relacji przyjacielskiej zbawienia zapraszał. Ewangelista zapisał, że gdy już młodszy syn doświadczył tego wielkiego zderzenia z tym, co świńskie, zastanowił się, czyli wszedł w siebie. Jakby chciał święty Łukasz powiedzieć, że młodszy syn nieustannie, gdy opuścił dom ojca, był poza sobą i teraz na nowo wszedł w siebie, stanął w świetle Pana Boga, w świetle prawdy miłości, w świetle tego wszystkiego, co sobie, gdy był wychowany w dobroci ojca, i zaczął patrzeć na siebie i przypominać sobie te momenty dobra, które opuścił z pragnienia bycia człowiekiem wolnym. Był człowiekiem wyobcowanym i wszedł na nowo w siebie. Kochani, to stwierdzenie wszedł w siebie nie oznacza żalu, bólu serca czy duszy, ale tylko zwykłe opamiętanie i zwykłą kalkulację. W domu mojego ojca wielu najemników ma dużo jedzenia, a ja z głodu ginę. Pamiętajmy, kochani, że każdy z nas ma inną drogę zbawienia. Każdy z nas inaczej będzie prowadzony przez Bożą miłość. Nie zawsze jest tak, że z każdym grzechem w sercu pojawi się taki ból serca i taki żal doskonały, który spowoduje, że Pan Bóg od razu będzie jakimś wzorem dla innych. W tej dzisiejszej Ewangelii słyszymy taką zwykłą ludzką kalkulację, co mi się opłaca, zostać poza Ojcem, czy jednak wrócić do Ojca, czy jednak przekalkulować, że w domu mojego Ojca najemnicy mają lepiej niż ja, który jestem przecież Jego synem. Dlatego wrócę do mego Ojca i może nie z bólem serca, ale przyznam się, powiem, zgrzeszyłem względem Boga, względem Ciebie. Wielu chrześcijan dzisiaj dobrze byłoby, gdyby mieli chociaż taki akt żalu, kiedy przychodzą do konfesjonału, do Jezusa Chrystusa i może gdzieś tam ta relacja z Panem Jezusem nie jest taka głęboka, ale mówią: dobrze, Panie Jezu, żałuję, że to uczyniłem. Jeszcze nie jestem na takim głębokim etapie spotkania z Bożą miłością, ale przychodzę, kalkuluję, przepraszam. Może kiedyś przyjdzie taki moment, kiedy odczuję ten ból serca. I tenże młodszy syn mówi: wstanę i pójdę do mojego ojca. Wstanę i pójdę. Kochani, my musimy sobie też w kontekście tych rekolekcji przypomnieć, że oprócz tego, że jesteśmy grzesznikami, przede wszystkim jesteśmy dziećmi Boga. A bycie dzieckiem nie jest kwestią godności czy zasług. Popatrzcie na swoje rodziny. Wasze dzieci, niezależnie od tego, jak postępują, jakie są, one zawsze będą waszymi dziećmi. Niezależnie, czy są krnąbrne, czy są nieposłuszne, to są dzieci, kochane dzieci, chociaż czasami trudno jest gdzieś tam w sercu i ciężko. Tak samo ta nasza relacja do Jezusa Chrystusa. My w swoim życiu też jesteśmy ludźmi krnąbrnymi względem Boga. Też jesteśmy Jemu nieposłuszni, ale ta Boża miłość jest tak wielka, że Bóg zawsze będzie dawał nam swoją miłość. Gdy był jeszcze daleko, zobaczył go ojciec. Kochani, Bóg widzi nas zawsze. Bóg czeka na nas zawsze. Podczas naszego życia, nie tylko podczas rekolekcji, ale zawsze podczas naszego życia starajmy się dostrzec w nas ten grzech, który gdzieś nas porównuje trochę do świń. Stańmy w prawdzie wobec tej Bożej miłości. Przypomnijmy sobie o tym Bożym dobru, które zostało zapisane w nas, o tym Bożym dziecięctwie, które jest zapisane w nas z chwilą Chrztu Świętego. To jest historia tego młodszego syna, tego brata, który opuszcza dom. Ale jeszcze oprócz tego młodszego jest ten, który został, który był blisko ojca. Nie zapominajmy o tym starszym synu, który pozostał w domu. Bardzo często chcemy się porównać do niego. Chcemy być tak jak on, bo on był blisko swojego ojca. Co zatem uczynił ten starszy brat, gdy młodszy odszedł? Co my robimy, siostry i bracia, gdy ci nasi bracia i siostry odchodzą od Kościoła, od Jezusa Chrystusa? Co my robimy, aby z Kościoła nie odszedł syn i córka Boga? Starszy syn, jak dowiadujemy się z dzisiejszej Ewangelii, nic nie uczynił. Co więcej, może w duszy odetchnął z ulgą, bo z wyjazdem młodszego syna, rozpustnika, wreszcie do domu wrócił porządek. Wszystko z wyjazdem tego młodszego brata wróciło na swoje miejsce, bo już nie ma żadnych niepokojów, nie ma żadnych kryzysów, nie ma żadnych zmartwień. Problem został usunięty, odszedł i teraz mogę żyć spokojnie, bez trudu. Może starszy brat, siostro i bracie podczas tego pobytu w domu nie szczędził młodszemu kazań i rad. Może, kochani, malował przed nim w czarnych barwach brzydotę grzechu, jego fatalne skutki, jego konsekwencje. A marnotrawny brat zaczął podejrzewać, że grzech nie jest aż tak brzydki. Kochani, my, gdy głosimy Bożą prawdę, to właśnie bardzo często koncentrujemy się na brzydocie grzechu i mówimy o skutkach grzechu. Mówimy o tym, że każdy grzech będzie powodował w nas śmierć. Ale wiemy ze swojego doświadczenia i patrzymy dzisiaj na tego młodszego brata, gdy słyszymy, że coś jest złego, to my tym bardziej chcemy tego doświadczyć. To tym bardziej chcemy tego skosztować. Kochani, nikt nie popełnia grzechu jedynie po to, aby czynić zło. Ale ponieważ w grzechu widzi dobro i piękno, choćby maleńkie i cząstkowe. Młodszy syn osaczony był w domu tabliczkami zakazów i nakazów, ślepymi uliczkami. Dlatego postanowił odejść, poszukać siebie w dalekich stronach. Kochani, może głównym grzechem nas, chrześcijan XXI wieku, jest to, że nauczyliśmy ludzi, co mają robić. A zapomnieliśmy im powiedzieć, ale i sobie przypomnieć tak naprawdę, kim jesteśmy. Wypracowaliśmy dokładnie drogę z przepisami do zbawienia, a z oczu straciliśmy człowieka, który miał tą drogą iść. Kochani, wybraliśmy najwygodniejsze rozwiązanie, bo łatwo jest powiedzieć człowiekowi: zrób to, a tego nie rób. Biada ci, jeżeli zachowasz się tak, a nie inaczej. Biada ci, jeżeli się ubierzesz tak, a nie inaczej. Trudno natomiast ukazać człowiekowi jego tożsamość i pomóc mu w odkrywaniu jego własnej godności, wolności, odpowiedzialności za dar życia. Łatwo jest nasze dzieciaki, naszych bliskich wskazywać drogę i moralizować. Kochani, gdy patrzę na dzisiejszą Ewangelię, tak sobie myślę, że największym szczęściem młodszego syna nie było zakończenie przygody w ramionach ojca. Powiem to przewrotnie. Jego szczęście polegało na tym, że na drodze powrotnej do domu nie spotkał starszego brata, który zawsze wie lepiej. Kochani, każdy grzesznik ma zawsze szansę na nawrócenie. Sprawiedliwy już nie. Życzę wam, siostry i bracia, byście na drogach swojego życia nie spotkali takiego starszego brata, który zniechęci i odstraszy. Abyście zawsze na swojej drodze spotykali miłosiernego ojca. I jeszcze jedno. Nie wchodźmy na drogę poprawności starszego brata, bo jak widać z dzisiejszej Ewangelii, to się nie opłaci.